Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Formacja stała kapłana, część druga. Kontynuując podjęty tydzień temu temat formacji stałej kapłana, chcę powiedzieć jeszcze o tych, którzy są za nią odpowiedzialni i o sposobach oraz środkach, jakie należy w tym celu przedsięwziąć. Pełna i wielopłaszczyznowa formacja permanentna księdza powinna być systematyczna. Nie może więc być czymś doraźnym o charakterze okazyjno-akcyjnym, ale ma być dobrze zaplanowana, podzielona na etapy i oparta na odpowiednich metodach. Zakłada to konieczność istnienia pewnej struktury organizacyjnej, która określałaby odpowiednie środki, czas i treści jej konkretnej i adekwatnej realizacji. Czytamy w Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów. Same jednak struktury niewiele dadzą, o ile formacja stała nie będzie przede wszystkim osobista, gdyż pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację stałą jest sam prezbiter. Wielką pomocą dla kapłana w jego wysiłku formacji stałej są współbracia w kapłaństwie. To sakramentalne braterstwo jest pierwszą przestrzenią, w której dokonuje się i rozwija formacja permanentna. Dlatego, jak czytamy w Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, należy życzyć sobie, aby wzrastała i rozwijała się współpraca wszystkich kapłanów w trosce o ich życie duchowe i ludzkie, jak również posługę kapłańską. Szczególną rolę mogą w tym zakresie odegrać różne stowarzyszenia kapłańskie, których celem jest pogłębianie duchowości prawdziwie diecezjalnej, gdyż, jak zaznacza Ratio Studiorum, które cytowałem, zmierzają one zasadniczo do wspierania jedności prezbiterów między sobą, z resztą prezbiterium, czyli pozostałymi kapłanami i z biskupem. Duże znaczenie dla formacji w różnych jej płaszczyznach ma przynależność prezbiterów do nowych ruchów kościelnych, w których odnajdują oni atmosferę współpracy i bodziec do gorliwości duszpasterskiej. Dokument docenia ponadto wciąż mało rozpowszechnioną, zwłaszcza w kościele w Polsce, przynależność prezbiterów do instytutów świeckich, które zrzeszają kapłanów. Bardzo ważnym podmiotem odpowiedzialnym za stałą formację kapłanów jest biskup. Wśród jego licznych obowiązków nie może zabraknąć troski o księży. Dokumenty Kościoła domagają się m.in. czujności z jego strony, by nowo wyświęceni prezbiterzy nie byli stawiani w szczególnie trudnych lub delikatnych sytuacjach i by nie byli obciążani obowiązkami, które by ich mogły oddalać od współbraci. Jest także mowa o zapewnieniu młodym kapłanom indywidualnego towarzyszenia głównie po to, by pomóc im w rozwoju osobistych przymiotów, tak aby mogli z entuzjazmem podejmować swe pierwsze wyzwania duszpasterskie. Obowiązek troski biskupa o formację permanentną swoich kapłanów wynika z faktu, że przez niego otrzymują oni dar kapłaństwa i dzielą z nim pasterską troskę o lud Boży. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores Gregis o biskupach pisze, że każdy biskup, świadom swej odpowiedzialności w sferze przekazywania i kształtowania wiary, oprócz troski o własną formację stałą, musi czynić wysiłki, aby podobna troska była udziałem tych, którzy z uwagi na swoje powołanie i misję są wezwani do przekazywania wiary. Biskup ma zatem troszczyć się o ich początkową i stałą formację, stwierdza Jan Paweł II. Do prowadzenia tak ważnej dla żywotności kościoła lokalnego formacji stałej kapłanów konieczny jest zespół formatorów, odpowiednio dobrany przez biskupa ze względu na ich kompetencje oraz dojrzałość ludzką, duchową, kulturalną i duszpasterską. Wśród kwalifikacji, jakimi mają się odznaczać formatorzy, jest to, że mają być oni przede wszystkim ludźmi modlitwy, nauczycielami z silnym zmysłem nadprzyrodzonym, głębokim życiem duchowym, z wzorową postawą, odpowiednim doświadczeniem w posłudze kapłańskiej, zdolnymi do połączenia, jak ojcowie Kościoła i święci nauczyciele wszystkich czasów, potrzeb duchowych z najbardziej ludzkimi potrzebami kapłana. Jest rzeczą oczywistą, że formacja stała kapłana musi być dostosowana przede wszystkim do jego stażu kapłańskiej posługi, do jego wieku i okoliczności jego życia. Inaczej będzie ona przebiegać w pierwszych latach kapłaństwa, inaczej po kilkunastu latach posługi, a jeszcze inaczej w zaawansowanym wieku. Jeśli chodzi o początkujących kapłanów, którzy dopiero zderzają się z nierzadko brutalną rzeczywistością duszpasterską i konfrontują z nią wiedzę zdobytą w seminarium, to dokumenty Kościoła akcentują potrzebę ich osobistego kontaktu z biskupem i mądrym ojcem duchownym, a także potrzebę chwil odpoczynku, medytacji oraz comiesięcznego dnia skupienia. Poza tym postuluje się zorganizowanie dla nich tak zwanego roku duszpasterskiego, który ułatwiłby przejście od życia w seminarium do posługi i osiągnięcie harmonijnej dojrzałości ludzkiej oraz specyficznie kapłańskiej. W tym celu postuluje się utworzenie tak zwanego domu duchowieństwa. Byłoby to miejsce, które może stanowić rodzaj azylu, szczególnie dla młodych kapłanów, ułatwiającego rozmowę i spotkanie z biskupem oraz współbraćmi, wspólną modlitwę, liturgią godzin, adorację eucharystyczną, różaniec, wymianę doświadczeń oraz rozwijanie dobrych przyjacielskich relacji. Kapłani, którzy po kilku latach posługi nabierają dużego doświadczenia i coraz bardziej poświęcają się szerzeniu Królestwa Bożego w codziennej pracy, potrzebują zachęty, odpowiedniego dowartościowania i pogłębienia formacji we wszystkich wymiarach, aby przez spojrzenie na siebie i własne działanie ożywić motywację świętej posługi oraz poddać pod refleksję stosowane dotychczas metody duszpasterskie. Potrzebują także zrewidować swoje relacje ze współbraćmi i biskupem, jak również potrzebują po prostu odpoczynku, a w końcu ponownego odkrycia żywych źródeł duchowości kapłańskiej. W tym celu należałoby dla nich organizować specjalnie pogłębione sesje formacyjne. Bardzo użyteczny dla doświadczonych prezbiterów jest okres sabatyczny, czyli odpowiednio do potrzeb dłuższy lub krótszy czas po to, aby lepiej i intensywniej odpocząć z Chrystusem, odzyskując moc i odwagę do kontynuowania procesu uświęcenia, czytamy w dyrektorium Tota Ecclesia. Nie chodzi jednak o dłuższe wakacje czy urlop, ale czas spędzany poza wielkimi skupiskami, na przykład w klasztorach, sanktuariach czy centrach duchowości, z jednoczesnym zwolnieniem z bezpośredniej odpowiedzialności duszpasterskiej. Okres sabatyczny może być wypełniony studium połączonym z intensywnym życiem duchowym. Z formacji stałej nie są zwolnieni kapłani w zaawansowanym wieku, tym bardziej, że nieuchronne procesy starzenia się mogą powodować nie tylko pewne zaburzenia psychiczne i emocjonalne, ale także kryzysy moralno-duchowe. Celem więc formacji stałej na tym etapie życia kapłańskiego jest wzmocnienie postawy kontemplacji, jak również poczucia użyteczności. Kapłani bowiem w starszym wieku z racji swego doświadczenia i odpowiedniego urobienia duchowego mogą być nieocenionymi spowiednikami i kierownikami duchowymi dla młodszych braci. Szczególnej opieki duchowej i wsparcia w formacji potrzebują kapłani chorzy oraz ci, którzy popadli w jakiś kryzys wywołany na przykład samotnością. Należałoby dołożyć starań, aby jedni i drudzy wciąż, jak czytamy w dyrektorium, czuli się żywymi członkami prezbiterium i Kościoła Powszechnego, który budują swoim cierpieniem. Kapłani zaś, którzy doświadczają samotności, dzięki formacji stałej powinni odkryć, że chodzi o samotność wypełnioną obecnością Chrystusa. Najnowsze Ratio Studiorum, kładąc nacisk na sferę duchową, proponuje ponadto organizowanie braterskich spotkań po to, aby się modlić, czytać i rozważać Słowo Boże, pogłębiać jakiś temat teologiczny bądź duszpasterski, dzielić się swoją pracą kapłańską, pomagać sobie wzajemnie, albo po prostu spędzać wspólnie czas. Dokument proponuje także kierownictwo duchowe i spowiedź, bo regularność tego typu spotkań pozwala na podtrzymanie żywego dążenia kapłanów do duchowej doskonałości, od której zależy przede wszystkim skuteczność ich posługi. Cennym narzędziem formacji kapłańskiej są rekolekcje, które, jak czytamy w Ratio Studiorum, mają dla życia kapłańskiego fundamentalne znaczenie, gdyż prowadząc do osobistego spotkania z Panem w ciszy i skupieniu, stanowią uprzywilejowany czas osobistego i apostolskiego rozeznania, aby dokonać stopniowej i głębokiej rewizji życia. Nie bez znaczenia dla formacji permanentnej jest wspomniana wyżej jakaś forma życia wspólnego, chociażby w postaci wspólnoty stołu w domach parafialnych. Gdyż, jak czytamy znowu w Ratio Studiorum, na wspólnych posiłkach prezbiterzy uczą się nawzajem siebie poznawać, słuchać i doceniać, mając również okazję do owocnego, przyjacielskiego dzielenia się. Bogactwo sposobów i środków formacji stałej księży, jakie proponują odnośne dokumenty Kościoła, domaga się z jednej strony odpowiednich działań organizacyjnych na poziomie kościołów lokalnych, a z drugiej chęci zaangażowania się samych zainteresowanych w celu dania odpowiedzi na chrystusową prośbę: trwajcie w miłości mojej.